Księga trzecia. Przedmowa. Apollo Delficki przez usta kapłanki Pyti uznał Sokratesa za najmądrzejszego spośród wszystkich ludzi. Powiadają, że Sokrates orzekł rozumnie i uczenie, iż pierś ludzka powinna by mieć okna i być otwarta, aby myśli nie były ukryte, lecz jawne i dostępne badaniu. Oby przyroda była poszła za zdaniem Sokratesa i uczyniła ją dostępną i otwartą. Gdyby tak było, nie tylko widziałoby się jak na dłoni zalety i wady ludzkie, lecz także wiedza jednostek nie podlegałaby niepewnym osądom, a uczeni i fachowcy zdobywaliby wyjątkowy i trwały autorytet. Również artyści, chociaż nie bogaci i nieznani ani przez dawność swych warsztatów, ani przez wpływy i dar wymowy, przyciągaliby swą mądrością i mogliby zdobywać uznanie odpowiadające ich wysiłkom i wzbudzać wiarę, że umieją to, co uważają za swą specjalność. Ponieważ jednak nie jest tak, lecz tak jak chciała przyroda, nie można ocenić głęboko ukrytych umiejętności artystycznych, skoro zdolności człowieka zamknięte są w jego piersi. Najlepiej można to zauważyć na przykładzie dawnych rzeźbiarzy i malarzy, wśród których wieczną pamięć u potomnych zyskali ci, którzy zdobyli zaszczytne stanowiska i korzystali z możnego poparcia, jak Myron, Poliklet, Fidiasz, Lizyp i ci wszyscy, którzy sławę osiągnęli dzięki sztuce. Doszli do tego, tworząc dzieła dla wielkich państw, dla królów albo znakomitych obywateli. Ci zaś, którzy odznaczali się nie mniejszym od owych starych mistrzów zamiłowaniem, talentem i zręcznością i tworzyli dzieła nie mniej doskonałe, ale dla pośredniejszych obywateli nie zdobyli żadnej sławy. Nie brak im było pracowitości ani biegłości w sztuce, ale szczęścia. Do nich należeli Hegiasz z Aten, Chion z Koryntu, Miagrus z Fokai, Farag z Efezu, Bedas z Bizancjum i jeszcze wielu innych. Nie mniej i malarze, jak Arystomenes z Tazos, Polikles i Androcydes z Cyzyku, Teon z Magnezji i wszyscy inni, którym nie brakło ani pilności, ani zamiłowania do sztuki, ani biegłości, lecz którym na drodze do zdobycia uznania stanęły albo skromne warunki domowe, albo niepomyślne okoliczności, albo wyższość współzawodniczących rywali. Nie należy się dziwić, jeśli zasługi artystów pozostają w cieniu z powodu nieznajomości rzeczy. Oburzające jest wszakże, jeśli pochlebstwa odwodzą ludzi ze względu na stosunki od sądów prawdziwych i prowadzą do fałszywych ocen. Gdyby więc, tak jak chciał tego Sokrates, widoczne i jawne były uczucia, myśli i wiedza pomnożona przez naukę, wówczas ani wpływy, ani intrygi nie miałyby znaczenia. Lecz dzieła sztuki zamawiano by chętnie u tych, którzy doszli do szczytu umiejętności dzięki istotnym i ściśle określonym studiom. Ponieważ jednak te rzeczy nie są jasne i oczywiste, tak jak naszym zdaniem być powinny, i ponieważ widzę, że raczej ludzie niewykształceni cieszą się większą wziętością niż wykształceni, nie uważam za stosowne rywalizować z nimi, lecz wolę przez wydanie tych prawideł wykazać doskonałość naszej wiedzy. Dlatego to, imperatorze, w pierwszej księdze opowiedziałem ci o sztuce i jej walorach, jak również o tym, jakimi umiejętnościami powinien wzbogacić swą wiedzę architekt, i uzasadniłem przyczyny, dla których powinien je nabyć. Podzieliłem całokształt architektury na działy i definicjami ustaliłem ich zakres. Następnie wyjaśniłem w sposób naukowy, co było rzeczą najważniejszą i niezbędną, jak należy wybierać zdrowy teren pod budowę miasta. Za pomocą wykresów geometrycznych ustaliłem istniejące wiatry i kierunki, z których wieją. Podałem, w jaki sposób powinno się bezbłędnie rozplanować ulice i bloki mieszkalne i na tym zakończyłem księgę pierwszą. W drugiej mówiłem o materiałach budowlanych, o ich zaletach w budownictwie i o ich właściwościach naturalnych. Teraz w trzeciej księdze mówić będę o świątyniach bogów nieśmiertelnych oraz o tym, jak powinno się je budować. Rozdział pierwszy. Kompozycja świątyń polega na symetrii, której praw architekci ściśle przestrzegać powinni. Symetria rodzi się z proporcji zwanej po grecku analogia. Proporcją nazywamy zastosowanie ustalonego modułu w każdym dziele, zarówno do członów budowli, jak i do jej całości, z czego wynika prawo symetrii. Żadna budowla nie może mieć właściwego układu bez symetrii i dobrych proporcji, które powinny być oparte ściśle na proporcjach ciała dobrze zbudowanego człowieka. Przyroda bowiem w ten sposób stworzyła ciało ludzkie, że czaszka od brody do górnej części czoła i do korzeni włosów wynosi 1/10 długości ciała. Podobnie 1/10 stanowi odległość od przegubu dłoni do końca średniego palca. Głowa od brody do najwyższego punktu czaszki stanowi 1/8 długości ciała. Odległość górnej części klatki piersiowej i nasady szyi do korzeni włosów wynosi 1/6. A odległość od środka klatki piersiowej do najwyższego punktu czaszki 1/4. Jeżeli zaś idzie o wymiary samej twarzy, to 1/3 stanowi odległość od brody do podstawy nosa. 1/3 nos od podstawy do środka między brwiami. 1/3 część tworzącą czoło obejmuje odległość od środka między brwiami do korzeni włosów. Stopa odpowiada 1/6 wysokości ciała. Łokieć 1/4. Klatka piersiowa również 1/4. Także inne części ciała ludzkiego mają ustalone proporcje. Malarze i sławni rzeźbiarze posługiwali się znajomością tych proporcji, zyskując sobie wielką i nieprzemijającą sławę. Podobnie człony świątyń powinny mieć jak najbardziej odpowiednie proporcje zarówno między swymi poszczególnymi częściami, jak i w stosunku do całej budowli. Centralnym punktem ciała ludzkiego jest z natury rzeczy pępek. Jeśli bowiem położy się człowieka na wznak, z wyciągniętymi rękami i nogami, i ustawiwszy jedno ramię cyrkla w miejscu, gdzie jest pępek, zakreśli się koło, to obwód tego koła dotknie końca palców u rąk i nóg. I tak, jak ciało ludzkie da się ująć w figurę koła, podobnie da się ono ująć w kwadrat. Jeśli bowiem się odmierzy odległość od stóp do czubka głowy i potem tę miarę przeniesie na rozłożone ręce, to otrzyma się szerokość równą długości. Podobnie jak to jest w kwadracie, odmierzonym za pomocą węgielnicy. Skoro więc przyroda w ten sposób stworzyła ciało ludzkie, że jego członki są proporcjonalne do całej postaci, słuszna wydaje się zasada starożytnych, aby także w budowlach stosunek poszczególnych członów odpowiadał całości. prawidła swoje przekazali we wszystkich rodzajach budowli, a przede wszystkim w świątyniach bogów. Gdyż zalety i wady tych dzieł trwają zwykle przez wieki. Również podstawowe miary jak cal, pięć, stopa, łokieć, niezbędne przy wszelkiego rodzaju budowlach, zapożyczyli z członków ciała ludzkiego i ugrupowali według liczby doskonałej, zwanej przez Greków teleon. Za liczbę doskonałą przyjęli starożytni 10. Jako doskonałą przyjęto ją dlatego, że jest 10 palców u obu rąk. Jeśli zaś z jednej strony przyroda, tworząc 10 palców u rąk, stworzyła liczbę doskonałą, to z drugiej strony również Platon uznał 10 za liczbę doskonałą, gdyż składa się ona z poszczególnych jednostek zwanych przez Greków monadami. Lecz kiedy mamy do czynienia z 11 albo z 12, to cyfry przekraczające 10 nie mogą być doskonałe, póki nie dojdą do drugiej dziesiątki. Jedności bowiem są cząstkami tej doskonałej liczby. Matematycy, rozumując odmiennie, uznali za liczbę doskonałą 6. Gdyż liczba ta jest podzielna według ich systemu rachunkowego opartego na 6. 6. część tej liczby stanowi jedność. 1/3 to 2. Semisis, czyli połowa, to 3. Bes, czyli 2/3, po grecku dimoiros, stanowi 4. 5/6, zwanych po grecku pentemoiros, stanowi 5. 6 to doskonała całość. Jeśli zaś cyfra wzrasta do podwójnej swej wartości, to dodawszy asa do 6 otrzymuje się efektos. Kiedy po dodaniu 1/3 z 6 dojdzie się do 8, otrzymuje się drugi tertiarius, tak zwany epitritos. Jeśli przez dodanie połowy z 6 dojdzie się do 9, otrzymuje się sesquialter, tak zwany hemiolios. Jeśli przez dodanie 2/3 z 6 dojdzie się do 10, otrzyma się drugie bes, czyli 2/3 zwane epidimoiros. W 11, ponieważ do 6 dodano 5, otrzymamy quintarius, zwany epipemptos. 12 zaś, ponieważ składa się z 2 pojedynczych liczb, nazywają diplazion, czyli liczbą podwójną. Starożytni również i dlatego uważali 6 za liczbę doskonałą, ponieważ stopa odpowiada 6 części wysokości człowieka. I co za tym idzie, liczba 6 stóp wyznacza wysokość ciała ludzkiego. Zauważyli oni również, że łokieć składa się z 6 piędzi i 24 cali. Tym, zdaje się, kierowały się również państwa greckie, gdzie na wzór łokcia składającego się z 6 piędzi podzielono drachmę używaną jako monetę na 6 monet miedzianych, zwanych obolami, podobnych do asów. Przez analogię do cali wprowadzono 24 ćwiartki obolowe, zwane przez jednych dihalka, przez innych trihalka. Nasi zaś przodkowie przejęli zrazu dawną liczbę i ustalili po 10 asów miedzianych w denarze. I stąd po dziś dzień otrzymała się nazwa denara. Także 4. część denara, obejmującą 2,5 asa, nazwali sestercem. Później zaś, zauważywszy, że obie liczby, zarówno 6, jak i 10, są doskonałe, połączyli je ze sobą i otrzymali liczbę najdoskonalszą, 16. Podstawę tego systemu znaleźli w stopie, bo kiedy się odejmie dwie piędzi od łokcia, otrzymuje się stopę o czterech piędziach. Pięć ma cztery cale. W ten sposób dochodzi się do tego, że stopa ma 16 cali, a denar miedziany taką samą ilość asów. Jeśli się więc przyjmie, że liczba podstawowa została wyprowadzona z członków ludzkiego ciała i że zachodzi pewien ustalony stosunek pomiędzy poszczególnymi członkami a całym ciałem, to z podziwem powinniśmy się odnosić do tych, którzy stawiając świątynię bogów nieśmiertelnych, ustalili w ten sposób poszczególne części budowli, że osiągnęli harmonijne jej rozczłonkowanie dzięki zastosowaniu właściwych proporcji i zasad symetrii, zarówno w szczegółach, jak i w całości. Rozdział drugi. Układy stanowiące o wyglądzie zewnętrznym świątyń są następujące. Przede wszystkim świątynia in antis, zwana przez Greków naos en parastazin, następnie prostylos, amfiprostylos, peripteros, pseudodipteros, dipteros, hypetros. Układ ich wyraża się w następujących zasadach. Świątynią in antis będzie budowla mająca na froncie anty, przy ścianach bocznych celli, między antami w środku dwie kolumny, a na górze tympanon, zbudowane według zasad symetrii, które będą podane w tej księdze. Przykładem tego będzie ta spośród trzech świątyń fortuny, która znajduje się najbliżej bramy kolińskiej. Prostylos ma wszystko to, co świątynia in antis, z wyjątkiem tego, że naprzeciw ant ma dwie narożne kolumny. U góry ma architraw, taki sam jak świątynia in antis, częściowo występujący jeszcze po prawej i lewej stronie na narożnikach. Wzór tego mamy w świątyni Jowisza i Fauna na wyspie na Tybrze. Amfiprostylos ma wszystko to, co prostylos, ale ponadto jeszcze kolumny i tympanon w tylnej ścianie, tak samo jak od frontu. Peripteros będzie to świątynia mająca z frontu i z tyłu po sześć kolumn, a po bokach, wliczając w to także narożne, po 11. Kolumny te muszą być dookoła tak rozmieszczone, żeby odstęp między zewnętrznymi rzędami kolumn a murami świątyni równał się odstępowi między poszczególnymi kolumnami i by powstało przejście dookoła celli. Tak jak to jest w portyku Metella, przy świątyni Jowisza Statora, dziele Hermodora, oraz w świątyni Chonos i Virtus, poświęconej przez Mariusza, a zbudowanej bez tylnego portyku przez Mucjusza. Świątynia Pseudodipteros jest w ten sposób rozplanowana, że na froncie i z tyłu ma po 8 kolumn, po bokach zaś łącznie z kolumnami narożnymi po 15. Frontowa i tylna ściana celli powinny odpowiadać 4 kolumnom środkowym. Odstęp dookoła między ścianami świątyni a zewnętrzną linią kolumn odpowiadać będzie 2 interkolumniom powiększonym o grubość jednej kolumny u dołu. W Rzymie nie ma przykładu tego rodzaju świątyni. Istnieje jednak w Magnezji. W ten sposób zbudowana świątynia Diany, dzieło Hermogenesa z Alabandy, oraz świątynia Apollina zbudowana przez Menestesa. Dipteros ma po 8 kolumn z przodu i z tyłu, ale dookoła świątyni ma podwójne rzędy kolumn. Taka jest dorycka świątynia Kwiryna. a w Efezie jońska świątynia Diany, zbudowana przez Chersifrona. Świątynia Hepetros ma po 10 kolumn z przodu i z tyłu. Wszystkie inne elementy są tu takie same jak w Dipterosie. Prócz tego, że wewnątrz są dwa rzędy kolumn stojące jeden na drugim. Odsunięte są one od ścian, tworząc przejście podobne do portyków w perystylach. Przestrzeń między kolumnami nie jest pokryta dachem, lecz znajduje się pod gołym niebem. A wejście przez podwoje umieszczone jest z obu stron, w przedsionku i w tylnej ścianie. Wzoru tego rodzaju świątyni również nie ma w Rzymie, lecz w Atenach jest taka świątynia Zeusa Olimpijskiego o 8 kolumnach. Rozdział 3. 5 jest rodzajów świątyń o następujących nazwach. Pyknostylos, to znaczy świątynia o gęsto ustawionych kolumnach. Systylos, o nieco szerszych interkolumniach. Diastylos, o kolumnach rozstawionych szerzej niż należy. Areostylos, o szerokich interkolumniach. Eustylos, o odstępach prawidłowych. W pyknostylosie interkolumnium równa się 1,5 grubości kolumny. Tak jak w świątyni boskiego Juliusza, w świątyni Wenus na Forum Cezara i w innych świątyniach tego porządku. W Sestylosie interkolumnia równają się grubości 2 kolumn, a plintusy wielkością swą równają się odstępom między 2 plintusami. Jak w świątyni Fortuna Equestris koło kamiennego teatru i w innych świątyniach zbudowanych na tej samej zasadzie. Oba te rodzaje świątyń są niedogodne w użyciu. Gdy bowiem matki rodzin wstępują po stopniach, aby wznosić modły, nie mogą przejść między kolumnami, trzymając się za ręce, lecz muszą iść jedna za drugą. Prócz tego gęsto rozstawione kolumny zasłaniają widok na drzwi świątyni, a nawet na same posągi bogów. Również przejście dookoła świątyni jest utrudnione wskutek ciasnoty. W diastylosie możemy zmieścić w interkolumnium potrójną grubość kolumny, tak jak w świątyni Apollina i Diany. Ów rodzaj ma tę wadę, że architrawy załamują się z powodu znacznej wielkości interkolumniów. W Areostylosie nie można w ogóle zastosować ani kamiennych, ani marmurowych architrawów, lecz trzeba układać drewniane belki ciągłe. Świątynie takie są płaskie, rozkraczone, niskie i szerokie. Tympanony ich ozdobione są na sposób etruski posągami z terakoty albo pozłacanego brązu, tak jak w świątyni Cerery przy Circus Maximus, w świątyni Herkulesa poświęconej przez Pompejusza i w świątyni na Kapitolu. Obecnie należy omówić zasady Eustylosu, najbardziej zasługującego na uznanie, o proporcjach gwarantujących budowli praktyczność, piękny wygląd i wytrzymałość. Odstępy między kolumnami powinny w takiej świątyni równać się grubości 2¼ kolumny, a interkolumnium środkowe zarówno na froncie, jak z tyłu powinno mieć grubość 3 kolumn. W ten sposób wygląd budowli będzie piękny, dostęp nieutrudniony, a przejście dookoła celi będzie wyglądało dostojnie. Zasada kompozycji tego rodzaju budowli będzie następująca. Front powierzchni przeznaczonej na świątynię, jeśli ma być 4-kolumnowa, należy podzielić na 11,5 części. nie wliczając w to cokołów i występu baz. Jeśli świątynia ma być sześciokolumnowa, należy ową przestrzeń podzielić na 18 części. Jeśli ma być ośmiokolumnowa, na 24,5 części. Z tych części obojętne, czy chodzi o świątynię cztero-, sześcio- czy ośmiokolumnową, trzeba wziąć jedną część i ta będzie modułem. Grubość kolumny będzie odpowiadała właśnie takiemu jednemu modułowi. Interkolumnia zaś, z wyjątkiem środkowych, będą się równać 2¼ modułu. A środkowe interkolumnia, zarówno na froncie, jak i z tyłu, 3 modułom. Wysokość kolumn będzie 9,5 modułu. Taki podział zapewni prawidłowe proporcje interkolumniów i wysokości kolumn. Wzoru tego rodzaju budowli w Rzymie nie mamy. Istnieje on jednak w Azji, w Teos, w sześciokolumnowej świątyni Ojca Libera. Symetrię tę ustalił Hermogenes, który także pierwszy zastosował ośmiokolumnowy pseudodipteros. Z układu świątyni w Dipterosie usunął wewnętrzne szeregi 34 kolumn, ograniczając w ten sposób wydatki i nakład pracy. Uzyskawszy więcej przestrzeni, stworzył szerokie przejście dookoła celli, a okazałości zewnętrznej dzieła niczym nie umniejszył, lecz przez rozplanowanie całości zachował powagę budowli, nie pozwalając zauważyć braku usuniętych elementów. Istotnie bowiem zasada bocznych portyków i rozstawiania kolumn dookoła świątyni została ustalona w tym celu, żeby przez zaznaczające się interkolumnia nadać całości wygląd dostojny. A prócz tego, by tłum, zaskoczony przez deszcz i nie mogący wejść, miał dużo miejsca w świątyni i dookoła celli. Jak dobrze rozwiązano to w pseudodipterosie. Dlatego wydaje się, że Hermogenes z wielką bystrością i zręcznością wykonał swoje dzieła, pozostawiając źródła, z których potomność może czerpać znajomość zasad architektury. W świątyniach typu Areostylos kolumny muszą być tak wykonane, żeby ich grubość równała się 1/8 ich wysokości. Podobnie w Diastylosie trzeba wysokość kolumny podzielić na 8,5 części i jedną z tych części przyjąć za podstawę przy ustalaniu grubości. Przy Systylosie trzeba wysokość kolumny podzielić na 9,5 części i znowu jedną taką część przyjąć jako grubość. W Pyknostylosie trzeba podzielić wysokość kolumny na 10 części i jedna z tych części będzie stanowiła grubość. Przy świątyniach w Eustylosie, podobnie jak w Systylosie, trzeba wysokość kolumny podzielić na 9,5 części i jedną z tych części wziąć jako grubość trzonu kolumny u dołu. W ten sposób osiągnie się prawidłową proporcję interkolumniów. W tym samym bowiem stosunku, w jakim rosną odstępy między kolumnami, trzeba powiększać grubość trzonów. Jeśli bowiem w Areostylosie weźmie się 9 albo 10 część wysokości jako grubość kolumny, to będzie ona sprawiała wrażenie cienkiej i słabej, gdyż przy szerokich interkolumniach trzony kolumn na wolnym powietrzu wydają się pomniejszone i cieńsze. Odwrotnie jest w Pyknostylosie. Jeśli tu za podstawę grubości kolumny weźmie się 1/8 jej wysokości, budowla wskutek gęstego ustawienia kolumn i wąskich interkolumniów wywoła obraz czegoś niemiłego i nadętego. Dlatego trzeba przestrzegać zasad symetrii właściwych każdemu rodzajowi. Również kolumny narożne powinny być grubsze o pięćdziesiątą część ich średnicy, gdyż odcięte przestrzenią powietrza patrzącym na nie wydają się smuklejsze. Złudzenie oczu musi być wyrównane przez obliczenie. Przy zwężaniu kolumn u góry trzeba się kierować następującymi zasadami. Jeśli wysokość kolumn ma dochodzić do 15 stóp, trzeba średnicę kolumny u samego dołu podzielić na 6 części. 5 takich części będzie stanowić średnicę kolumny u góry. Jeśli kolumna ma mieć wysokość 15 lub 20 stóp, średnicę jej trzonu u podstawy trzeba podzielić na 6,5 części. 5,5 tych części powinno stanowić średnicę kolumny u góry. Także przy kolumnach o wysokości 20 do 30 stóp trzeba podzielić średnicę trzonu u samego spodu na 7 części. 6 z nich powinno stanowić grubość kolumny u góry. Średnica kolumny wysokiej na 30 do 40 stóp powinna u dołu być podzielona na 7,5 części. Grubość kolumny u góry powinna wynosić 6,5 części. Średnice kolumn wysokich na 40 do 50 stóp należy podzielić na 8 części. 7 z nich powinno stanowić grubość kolumny u samej góry pod kapitelem. Również jeśli kolumny są wyższe, stosuje się tę samą proporcję przy zwężeniach. To proporcjonalne regulowanie zwężenia kolumn u góry zależy od wysokości i odległości oka patrzącego ku górze. Oko bowiem szuka miłego widoku. Jeśli go nie zaspokoimy przez zastosowanie właściwych proporcji i dodatkowe wyrównanie modułów, dodając, gdzie czegoś nie dostaje, pozostawimy patrzącym widok niemiły i pozbawiony wdzięku. O zgrubieniu, które wprowadza się w środku kolumn, a które u Greków nazywa się entazis, mówić będę na końcu księgi. I tam podam zasady, w jaki sposób można wykonać entazis miękko i właściwie. Rozdział 4. Fundamenty tego rodzaju budowli trzeba kopać, jeśli to możliwe, do stałego gruntu. A w stałym gruncie tak głęboko, jak to będzie wskazane ze względu na wielkość budowli. Wykop trzeba wypełnić jak najsolidniejszym murem. Na powierzchni pod kolumnami trzeba wznieść mur o połowę grubszy od projektowanych kolumn, ażeby dół był mocniejszy od góry. Mury takie nazywają się stereobata, gdyż dźwigają ciężar. Występy bas nie powinny wystawać poza mur. Również i wyżej grubość murów musi się stosować do tego samego założenia. Przestrzeń między nimi musi być zasklepiona lub wzmocniona ubitą ziemią, aby mury się nie stykały. Jeśli zaś nie znajdzie się gruntu stałego, lecz do głębi sięgać będzie ziemia naniesiona lub bagnista, wtedy trzeba w tym miejscu ziemię wykopać i usunąć ją, a teren umocnić osmalonymi palami olchowymi, oliwkowymi albo dębowymi i za pomocą machin jak najgęściej je powbijać. Wolną przestrzeń między palami należy wypełnić węglem, a następnie założyć fundament z jak najsolidniejszego muru. Po zbudowaniu fundamentu trzeba poziomo ułożyć stylobaty. Nad stylobatami rozmieszcza się kolumny w sposób wyżej opisany, bądź w pyknostylosie, w sposób dla niego przewidziany, bądź w systylosie, diastylosie lub eustylosie, jak to zostało opisane i ustalone. Tylko w areostylosie dopuszczalna jest pewna dowolność. Natomiast w perypterosie powinno się ustawiać kolumny tak, aby ilość interkolumniów po bokach równała się podwójnej ilości interkolumniów od frontu. W ten sposób długość budowli będzie dwukrotnie większa od szerokości. Wydaje się, że ci, którzy po bokach dali 2 razy tyle kolumn, co na froncie, pomylili się. Gdyż w ten sposób budowla będzie o 1 interkolumnium dłuższa niż należy. Stopnie trzeba tak ułożyć, żeby liczba ich była zawsze nieparzysta. Gdy bowiem prawą nogą wstąpi się na 1. stopień, również i na 8. stopniu trzeba postawić najpierw nogę prawą. Wysokość stopni należy, jak sądzę, tak ustalić, by nie była większa niż 10 cali, ani mniejsza niż 9, gdyż w ten sposób wchodzenie nie będzie uciążliwe. Szerokość stopni nie powinna być mniejsza niż 1,5 stopy, ani większa niż 2 stopy. Tę samą zasadę trzeba stosować do stopni, które zamierza się budować dookoła świątyni. Jeśli natomiast z 3 stron świątyni ma być stylobat, to należy tak ustalić wymiary, by plintusy, bazy, trzony, gzymsy i kymation odpowiadały stylobatowi znajdującemu się pod bazami kolumn. Sam stylobat należy tak ukształtować, aby przez zastosowanie niejednakowych podkładek wznosił się nieco ku środkowi, gdyż wyrównany ściśle do poziomu wydawałby się wklęsły. Sposób sporządzania odpowiednich podkładek podam na końcu księgi wraz z rysunkiem i objaśnieniem. Rozdział 5. Dokonawszy tego, trzeba ustawić bazy w miejscach dla nich przeznaczonych. Wykonać się je powinno w takich proporcjach, ażeby ich wysokość łącznie z plintusem równa była połowie grubości kolumny, a występ, który Grecy ekfora nazywają, równał się 1/6. W ten sposób długość i szerokość bazy będą się równały 1,5 grubości kolumny. Jeśli baza ma być attycka, wysokość jej należy podzielić w ten sposób, żeby górna część bazy równała się 1/3 grubości kolumny. Pozostała zaś część była przeznaczona na plintus. Odliczywszy plintus, to co pozostaje trzeba podzielić na 4 części, z których 1/4 będzie górny torus. Pozostałe 3/4 należy podzielić na 2 równe części. Jedna z nich będzie stanowić dolny torus, druga skocję wraz z listewkami, zwaną przez Greków trochilos. Jeśli zaś bazy mają być jońskie, to proporcje ich powinny być w ten sposób ustalone, aby szerokość bazy w każdym kierunku równała się grubości 1/3 kolumny. Wysokość ma się równać wysokości bazy attyckiej. To samo dotyczy plintusu. Odliczywszy plintus, resztę, to znaczy 3/3 grubości kolumny, trzeba podzielić na 7 części i 3 z nich przeznaczyć na górny torus. Pozostałe 4 części trzeba znowu podzielić na 2 równe części. Jedna z nich utworzy górny trochilus z astragalami i listewką. Druga zostanie przeznaczona na dolny trochilus. Jednakże ten dolny będzie się wydawał większy, gdyż występ jego dojdzie do krawędzi cokołu. Astragale powinny równać się 1/8 trochilusu. Występ bazy powinien równać się 1/8 i 1/16 grubości kolumny. Po wykonaniu baz i rozmieszczeniu ich trzeba ustawić środkowe kolumny na froncie i od tyłu w ten sposób, aby ich osie były pionowe. Kolumny zaś narożne i znajdujące się za nimi szeregi kolumn stojących po prawej i lewej stronie wzdłuż świątyni powinny być tak ustawione, aby ich strony wewnętrzne, zwrócone ku ścianom celli, były pionowe. Natomiast od strony zewnętrznej takie, żeby pokazywały zwężenie. W ten sposób zostaną zrealizowane zasady, które należy stosować w budowli przy zwężaniu kolumn. Po ustawieniu trzonów kolumn trzeba przystąpić do kapiteli. Jeśli mają być poduszkowe, to powinny mieć następujące proporcje. I długość i szerokość abakusu powinna się równać 1 1/18 części średnicy trzonu kolumny u dołu, a grubość jego wraz z wolutami połowie średnicy kolumny. Czoła wolut należy cofnąć od krawędzi abakusu ku wnętrzu o 1 1/18 części. Następnie trzeba podzielić wysokość kapitelu na 10,5 części i z przedniej krawędzi abakusu przeprowadzić 4 prostopadłe, nazywane katetami, przez 4 punkty ślimacznicy wolut. Następnie z owych 9,5 części trzeba zostawić 1,5 części na grubość abakusu, a pozostałych 8 przeznaczyć na woluty. Potem równolegle do prostej przeprowadzonej prostopadle do krawędzi abakusu, na jego krańcu trzeba przeprowadzić drugą prostą, oddaloną od niej ku środkowi o 1,5 części wysokości. Następnie należy te proste tak podzielić, aby pod abakusem pozostały 4,5 części i wyznaczyć punkt, który leży pomiędzy 4,5 częściami od góry, a 3,5 częściami od dołu. Z tego punktu zakreślić koło, którego średnica równa się 1/8 części. Będzie to wielkość oka woluty. W tym kole należy wyznaczyć średnicę zgodnie z odpowiednim katetem. Następnie, zaczynając od dolnej krawędzi abakusu, zakreśla się poszczególne ćwiartki woluty i zmniejszając przy każdej ćwiartce rozwarcie cyrkla o połowę oka woluty, dochodzi się do ćwiartki pod abakusem. Wysokość kapitelu powinna być taka, żeby z tych 9,5 części 3 zwisały u góry trzonu pod astragalem, a reszta po odliczeniu abakusu i rowka przeznaczona była na kymation. Występ kymationu poza płytę abakusu powinien się równać średnicy oka woluty. Pasy wolut powinny tyle wystawać poza abakus, by cyrkiel dotknął zewnętrznych części pasa, kiedy się jeden jego koniec wbije w środkowy punkt kapitelu, a drugi oprze o krawędź kymationu i zakreśli nim łuk. Osie wolut nie powinny być grubsze niż wielkość oka, a wyżłobienie samych wolut powinno odpowiadać 12 części ich wysokości. Takie będą proporcje kapiteli przy kolumnach o wysokości do 25 stóp. Proporcje wyższych kolumn zachowują ten sam stosunek. Długość i szerokość abakusu będzie równa 1,1/9 średnicy kolumny u podstawy. W ten sposób, chociaż wyższa kolumna ma proporcjonalnie mniejsze zwężenie u góry, to jednak jej kapitel będzie miał występ wymagany przez zasady symetrii i będzie proporcjonalnie szerszy. Jeśli idzie o opis wolut, to znaczy o metody, jakimi należy się posługiwać, żeby je poprawnie cyrklem wykreślić i narysować, to zarówno rysunek, jak i prawidła podam na końcu niniejszej księgi. Po wykonaniu kapiteli umieszcza się je na trzonach kolumn niepoziomo, ale z takim nachyleniem, aby poprawka wprowadzona w stylobatach odpowiadała górnym członom budowli. Proporcje architrawów powinny być następujące. Jeśli wysokość kolumn będzie wynosiła od 12 do 15 stóp, to wysokość architrawu powinna się równać połowie średnicy kolumny u podstawy. Jeśli kolumny mają być wysokie na 15 do 20 stóp, należy ich wysokość podzielić na 13 części. Jedną taką część stanowi wysokość architrawu. Jeśli kolumny będą wysokie od 20 do 25 stóp, wysokość kolumny trzeba podzielić na 12,5 części. Jedna z tych części odpowiada wysokości architrawu. Jeśli kolumny będą wysokie na 25 do 30 stóp, wysokość kolumny trzeba podzielić na 12 części i wysokość architrawu powinna wynosić taką 12 część. Podobnie przy kolumnach wyższych trzeba stosować te same proporcje i ustalać wysokość architrawu według wysokości kolumn. Im wyżej bowiem sięga wzrok, tym trudniej przebija się przez gęstość powietrza i osłabiony przebytą przestrzenią przekazuje zmysłom fałszywe wymiary. Dlatego do proporcjonalnych wymiarów członów trzeba zawsze dodać poprawkę uzupełniającą, aby przy budowlach bardziej monumentalnych i wznoszonych na miejscach wyżej położonych uwzględniać ich wysokość. Szerokość dolnej części architrawu leżącej tuż nad kapitelem powinna się równać średnicy kolumny pod kapitelem. Szerokość górnej części architrawu powinna się równać średnicy trzonu u podstawy. Wysokość kymationu w architrawie powinna wynosić siódmą część wysokości całego architrawu, tak samo jego występ. Resztę, odliczywszy kymation, należy podzielić na 12 części. Trzy z nich powinno się przeznaczyć na pas dolny, 4 na środkowy, a 5 na górny. Również fryz nad architrawem powinien być o 1/4 niższy od architrawu. Jeśli jednak mają być na nim umieszczone płaskorzeźby, powinien być o 1/4 wyższy, aby rzeźby mogły wywrzeć odpowiednie wrażenie. Kymation powinien wynosić 1/7 wysokości architrawu, a występ kymationu powinien być równy jego grubości. Nad fryzem trzeba umieścić ząbki tak wysokie, jak wysoki jest środkowy pas architrawu. Wcięcie, zwane przez Greków metope, należy tak podzielić, żeby od czoła szerokość każdego ząbka była o połowę mniejsza od jego wysokości. Przerwa zaś między ząbkami powinna się równać 2/3 szerokości ząbka. Kymation ząbków powinien mieć 1/6 ich wysokości. Gzym zwieńczący wraz ze swym kymationem, nie wliczając w to simy, powinien mieć taką samą wysokość jak środkowy pas architrawu. Gzym zwieńczący wraz z ząbkami powinien wystawać tyle, ile wynosi odległość od fryzu do szczytu kymationu w gzymsie wieńczącym. W ogóle wszystkie występy ładniej wyglądają, jeśli ich wyładowanie równa się ich wysokości. Wysokość tympanonu znajdującego się na szczycie powinno się ustalić w następujący sposób. Front gzymsu wieńczącego, zawarty między dwoma kymationami, należy podzielić na 9 części. Jedna taka część powinna stanowić wysokość tympanonu na osi, która przedłużona pionowo powinna odpowiadać linii architrawu i szyjek kolumn. Gzymsy nad tympanonem, nie wliczając w to simy, odpowiadać powinny gzymsom dolnym. Ponad gzymsami wieńczącymi powinny biec simy zwane przez Greków epaietides. Powinny one być wyższe o 1/8 od wysokości gzymsów. Akroterie na narożnikach powinny mieć tę samą wysokość co tympanon, a środkowe powinny być o 1/8 wyższe od narożnych. Wszystkie człony, które mają być umieszczone ponad kapitelami kolumn, to znaczy architrawy, fryzy, gzymsy, tympanony, szczyty, akroterie, powinny po stronie frontowej być nachylone o 1/12 swej wysokości. Ponieważ jeśli byśmy stanęli naprzeciw fasady frontowej i przeprowadzili od oka dwie proste, jedną do wierzchołka, drugą do najniższego punktu budowli, to prosta, która prowadziłaby do szczytu, okazałaby się dłuższa. Im bardziej wydłuża się prosta prowadząca do wyższych części budowli, tym bardziej wydają się one cofnięte. Skoro jednak zgodnie z tym, cośmy napisali, nachyli się te części ku frontowi, będą robić wrażenie pionowych. Kolumny powinny mieć po 24 kanele, tak wydrążone, aby węgielnica ustawiona w wyżłobieniu, obracając się na lewo i na prawo, dotykała krawędzi kaneli, a jej kąt prosty mógł się poruszać, dotykając krzywizny. Szerokość kaneli musi odpowiadać wybrzuszeniu kolumny w środku. Na simie znajdujące się nad gzymsem wieńczącym ścian bocznych trzeba wyrzeźbić lwie głowy. I przede wszystkim tak je rozmieścić, aby nad każdą kolumną znajdowała się jedna głowa. Pozostałe głowy należy tak umieścić, aby każdej głowie odpowiadał środek dachówki. Głowy umieszczone nad kolumnami powinny być wydrążone i połączone z rynną odprowadzającą z dachu wodę deszczową. Głowy znajdujące się między nimi nie powinny być przedziurawione, aby woda spływająca z dachówek do rynny nie wylewała się między kolumnami na przechodniów. Jedynie paszcze lwów nad kolumnami powinny żygać wodą. W księdze tej podałem zasady budowy świątyń jońskich, jak tylko umiałem najjaśniej. Proporcje właściwe porządkowi doryckiemu i koryńskiemu przedstawię w następnej księdze.